parokrotnie przytaczałem słowa Jana Pawła II z adhortacji Vita Consecrata, mówiące o tym, że życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. A być w sercu Kościoła to oznacza należeć do Chrystusa i do Kościoła. Wobec tego śluby, które osoby zakonne składają, są własnością Kościoła. Należą do Kościoła. To jest sprawa Kościoła, nie tylko poszczególnych zainteresowanych osób. Składane przez nich śluby to duchowy potencjał Kościoła. To jego skarb. Kiedyś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, to bodajże był IV wiek, święty Wawrzyniec, diakon, który zarządzał papieskim skarbcem, podczas prześladowania na żądanie Cezara zgromadził rzymską biedotę i powiedział: to są skarby Kościoła. Ubóstwo jest skarbem Kościoła. Tak samo apostolsko-duchowa i społeczno-polityczna potęga Kościoła kryje się w posłuszeństwie. A jakże ogromne znaczenie dla życia Kościoła ma celibat i dziewictwo, czyniąc całkowicie dyspozycyjną osobę dla służby w Kościele. W obliczu powszechnej rozwiązłości, konsumizmu, anarchii, życie zakonne nabiera więc wymowy profetycznego znaku o szczególnej doniosłości. Te trzy właśnie śluby, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytyczają właściwe życiu zakonnemu postawy. Właśnie one określają postawę osoby konsekrowanej. A z kolei, jeżeli chcemy opisać postawę, to staramy się wskazać na trzy zasadnicze aspekty, wymiary każdej postawy, jakakolwiek by ona była. A więc wymiar poznawczy, wówczas pytamy się, czym ta wartość jest, która określa nasze życie. Więc wymiar poznawczy, czym ta wartość jest. Wymiar aksjologiczny, wartościujący. I wtedy pytamy, dlaczego to dobro, ta wartość jest dobra dla mnie. Albo inaczej, jakie miejsce w mojej hierarchii wartości ta sprawa zajmuje. No i ten wymiar praktyczny. Jak realizować tę wartość, którą poznałem, którą uznaję, akceptuję i którą chcę praktykować. Oczywiście mówimy tu o tych trzech aspektach postawy nie tyle w sensie następczym, że najpierw trzeba poznać, potem uznać, a wreszcie działać. Raczej te trzy wymiary się przenikają, rozdzielamy je na konieczności jakiegoś systematycznego mówienia o tym. I drugie siostry, myślę, że każda z Was już na własny użytek postara się domyśleć resztę, szukając odpowiedzi na te trzy pytania. Co oznacza dla mnie czystość, ubóstwo, posłuszeństwo? Jakie miejsce w mojej hierarchii wartości te śluby zajmują? Dlaczego one są dobre dla mnie? No i jak ja je praktykuję? Więc to zostawiam jako pracę domową. Natomiast ja chciałbym rzucić kilka refleksji, znowu z tym zastrzeżeniem, że nie mam nikogo personalnie na myśli, żeby nie było tu wątpliwości. Stawiam problem. Mnie osoby nie obchodzą. Ja nie jestem sędzią. Ja jestem po to, aby stawiać problemy i skłaniać do refleksji nad problemami. A więc pytamy, czym jest ubóstwo jako ta wartość w Kościele i dla Kościoła? Otóż najprostsza odpowiedź brzmiałaby: ubóstwo jest wolnością wobec dóbr doczesnych. A my często ubóstwo rozumiemy trochę w sposób ograniczony, bardziej jako nędzę. Nie posiadać, to znaczy być ubogim. To najprostsza, żeby nie powiedzieć najbardziej prymitywna forma ubóstwa, która tak naprawdę ubóstwem nie jest. W każdym razie nie da się realizować ślubu ubóstwa tak rozumianego. Bo jeżeli się czegoś nie posiada, to również można być zniewolonym. Nie tylko tym, że się coś posiada, ale można być zniewolonym tym, że się czegoś nie ma. Jeżeli coś bardzo chcę mieć, bo nie mam, to właśnie całe moje myśli, wszystko się wokół tego kręci. To mnie zniewala. To, czego nie mam. Gdzie tu jest ubóstwo? Gdzie tu jest wolność wobec dóbr doczesnych, wobec dóbr materialnych? Idąc dalej, powiedzmy, że ubóstwo to postawa nadająca rzeczom doczesnym funkcję środka, a nie celu. Funkcję środka. Rzeczy doczesne są środkiem, a nie celem samym w sobie. Jednak czasami bywa tak, że te rzeczy doczesne traktowane bywają jako środek wyłączny i jedyny. I wobec tego temu środkowi wyłącznemu i jedynemu podporządkowuje się człowieka. I co z tego, że rzeczy materialne nie są celem, skoro jako środek są traktowane w sposób niemal absolutny, że nawet człowieka trzeba poświęcić dla danej sprawy materialnej. Mam tu na myśli na przykład nadmierną pracę. Praca, praca, praca. Owszem, ona jest środkiem, ale się okazuje, że tak ważnym, że prawie celem. Albo pozyskiwanie sponsorów. Na wszelkie sposoby mieć sponsorów, bo bez sponsora żyć się nie da. Taka jest mentalność Ameryki. I zresztą chyba już na świecie wszędzie się szuka sponsorów. Drogie siostry, i wtedy, gdy rzeczy materialne mają funkcję środka, a nie cel, jak powinno być, jednak celu bardzo takiego absolutnego, wówczas mamy do czynienia z taką sytuacją, że literalnie ślub ubóstwa jest zachowany. No bo ja nie posiadam. Ja nie mam. Do moich rąk się nic nie przykleiło. Więc ślub ubóstwa został zachowany. Ale może się okazać, że cierpi cnota ubóstwa. A nam chyba powinno bardziej zależeć na cnocie ubóstwa, niż tylko na literalnym respektowaniu ślubów. To jest coś więcej. To jest jakiś wyższy poziom chrześcijańskiej doskonałości. Święty Bonaventura w takim piśmie adresowanym do sióstr o doskonałości życia pisze, że dla braku ubóstwa nie ma innej przyczyny, jak tylko ta, że żar Bożej miłości ostygł i zamarzł w nas. Z pewnością, gdybyśmy byli bardzo żarliwi, obnażeni, naśladowalibyśmy obnażonego. Ludzie bowiem, gdy jest im bardzo gorąco, zwykli zdejmować szaty i obnażać się. Jest to znakiem wielkiej naszej oziębłości, skoro tak chciwie ściągamy do siebie te dobra doczesne. Jako takie kufajki, które nas chronią przed wystudzeniem ducha. Więc, drugie siostry, ubóstwo może być właśnie problemem w tej płaszczyźnie ślubu i cnoty. Nie wystarczy zadowalać się respektowaniem ślubu. Bo ktoś powie tak, nie zgrzeszyłem. No i bardzo dobrze. Ale też nic dobrego nie uczyniłeś. Może takie jest anegdota taka o pewnej szlachetnej dziewicy, która trafiwszy do nieba staje przed świętym Piotrem i mówi: Święty Piotrze, moje ręce są czyste. Święty Piotr mówi: prawda, ale i puste. Drogi siostry, wiele może nas nauczyć etymologia polskiego słowa ubogi, hebrajskie anabim, ubogi, czyli wszystko mający u Boga, tak jak Maryja, tak jak owi biedni, biblijni, którzy całą swoją ufność złożyli w Bogu, przekonani, że On, który troszczy się o ptaki w powietrzu i o kwiaty na polu, zadba o człowieka. My czasem chcielibyśmy wyprzedzać we wszystkim Pana Boga. Pan Bóg jest tam daleko w niebie, ledwo nas tam dostrzega, więc my musimy zadbać sami o siebie, bo Pan Bóg o nas nie zadba. No i tu się właśnie pojawia problem, na ile jest w nas właśnie ta cnota ubóstwa przy respektowaniu ślubu. A przecież codziennie w modlitwie Ojcze Nasz prosimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tak to jest w tym tradycyjnym tłumaczeniu. Ale egzegeci troszeczkę doprecyzowują i każą nam mówić, chleba naszego powszedniego daj nam tylko na dziś. Tak jak Izraelici na pustyni zbierali mannę, tylko tyle, ile mogli w danym dniu zjeść. Gdy zostawiali na drugi dzień, lędły się w tym robaki. Nie mogli gromadzić zapasu. To była właśnie szkoła ufności wobec Boga. A więc problem ślubu ubóstwa to także problem naszej ufności wobec Pana Boga. No a jeśli chodzi o posłuszeństwo, które jest też tym skarbem Kościoła, no, za który odpowiadamy, który Kościół nam powierzył, abyśmy byli Jego znakiem, abyśmy byli Jego depozytariuszami na ziemi. Słowo posłuszeństwo w brzmieniu polskim pochodzi od słuchać, bowiem przedmiotem formalnym posłuszeństwa jest słowo. Posłuszeństwo opiera się na słowach. Posłuszeństwo uświadamia nam potęgę słowa. Jak potężne może być słowo? Słowem można, jak kiedyś śpiewał Czesław Niemen, zranić bardziej niż nożem. Słowem można dosłownie zabić człowieka, ale można i ocalić, dając słowo pokrzepienia, słowo miłości, słowo otuchy. Bóg stworzył świat słowem swej potęgi, jak czytamy w Piśmie Świętym. Potęga słowa. Ile dobrego i ile złego można zrobić słowem, jednym słowem. A cóż dopiero całą konferencją. No cóż, z każdego słowa musimy zdać sprawę przed Bogiem, więc będę miał co robić w czyśćcu. Tłumaczyć się z każdego słowa. No ale nic, to będę mi się martwić, powiem. Drogie siostry, wracam do tematu. Czasami takie żarty pomagają nam trochę odreagować. Ale właśnie, posłuszeństwo nam pokazuje doniosłość i ważność słowa. Praktyka posłuszeństwa zwłaszcza pokazuje, że to słowo może być potężnym i niebezpiecznym narzędziem. Pokazuje nam też, jak bardzo powinniśmy być odpowiedzialni za słowa. Niekiedy proste tak lub nie, zaledwie trzyliterowe słówka, mogą spowodować nieodwracalne skutki. Czasem może być tak, że cofnięcie tych trzech prostych słów już jest niemożliwe. Już może nie dać żadnego efektu. Uruchomimy jednym słowem tak lub jednym słowem nie, całą lawinę zdarzeń, które się cofnąć już nie da. Zauważmy więc, jak ważną jest sprawą niezwykle uważne słuchanie, wsłuchiwanie się. To jest podstawa posłuszeństwa. Kto kogo ma słuchać? Z zasady w posłuszeństwie podwładny słucha przełożonego. By jednak przełożony miał cokolwiek sensownego do powiedzenia, by jego słowo było poważne, twórcze, ożywiające, a nie burzące, także powinien słuchać. On pierwszy powinien słuchać podwładnego, zanim go wysłucha podwładny. Kiedyś taką anegdotę słyszałem, są różne wersje tej anegdoty, ale przy wielkich ludziach to zawsze tak jest. Otóż opowiadano o kardynale Wojtyle, że podczas jakiejś wizytacji w jakimś kościele, mniejsza o to, gdzie to było, jakiś chłopiec coś do niego mówił i kardynał się nachylił, mówi: nie słyszę, co mówisz. A chłopiec mówi: to się pochyl. No właśnie. Przełożeństwo, szczególnie w kościele, w zakonie, jest pochylaniem się, jest służbą, a nie panowaniem, żeby nie powiedzieć czasem panoszeniem się. Wymaga więc służebności, a to z kolei implikuje wysłuchanie, implikuje czas po to, żeby wysłuchać do końca. A jest to niezbędne, aby podejmować roztropnie decyzje, mając możliwie najlepsze rozeznanie. A to rozeznanie jest dzięki słuchaniu. Widzimy więc, że w posłuszeństwie ogromnie ważne jest wzajemne wysłuchanie. To budzi zaufanie. To tworzy właściwy klimat twórczego posłuszeństwa, a nie ślepego, nierozumnego posłuszeństwa. Po drugie, siostry, czasy niewolnictwa formalnie się w kulturze światowej skończyły. Formalnie. Ale w praktyce niewolnictwo trwa dalej i może jest w pewnych obszarach bardziej dotkliwe niż to historyczne niewolnictwo z afrykańskimi murzynami w roli głównej. Mamy przecież współcześnie nowe formy zniewalania człowieka przez człowieka. Chodzi tutaj o wykorzystywanie jego możliwości pracy, twórczości, tak zwane drenowanie mózgu, wykupywanie najzdolniejszych naukowców, studentów, przepłacanie ich. To jest forma niewolnictwa. Kupiony niewolnik, w starożytności też byli bardzo wykształceni niewolnicy, którzy dla Pana czytali, pisali, robili za Niego wszystko. Czy na przykład eksploatowanie człowieka do granic możliwości, jak to ma miejsce chociażby w wielkich sklepach handlowych, zwłaszcza w Polsce, w hipermarketach, gdzie pracownicom i pracownikom siedzącym na kasie po 12, po więcej godzin po prostu każą zakładać pampersy. Na chwilę mu nie wolno odejść. To są fakty, o tym mówią ludzie, którzy takie rzeczy przeżywali. Osobiście też mi ktoś oczywiście taki mówił. Opowiadała mi znajoma dziewczyna, która pracowała na dziale mięsnym, że mówi, grama mięsa nie mogło się zmarnować. Nawet jak się tam robaki już ruszały, to też mięso. Mówi, kamera cały czas jest i mówi, sprawdza mnie co chwilę, o każdych różnych porach kierowniczka działu przychodzi i sprawdza. Mówi, wszystko mięso musi pójść. I ona powiedziała, niech ksiądz nigdy w życiu nie kupuje w supermarkecie zwłaszcza mielonego mięsa. Mówi, ja wiem, jakie świństwo musiałam tam wkładać. Ale mówi, musiałam, no co ja mam zrobić? I przychodzi dziewczyna z problemem moralnym. To jest współczesny niewolnik. Mówi się dużo ostatnio właśnie o mobbingu w pracy. To jest właśnie forma niewolnictwa. Więcej, szybciej, lepiej, ciągle tylko coraz szybciej, prawda? Coraz większe obroty, aż człowiek padnie. Przypomina to trochę syberyjski zaprzęg. Tak kiedyś widziałem w takim podręczniku do nauki rosyjskiego. Siedzi jakiś tam gość na saniach ciągniętych przez psy i on na długim kiju trzyma taką kawał kiełbasy z tym psom przed nosem. I te psy pędzą do tej kiełbasy, ciągnąc sanie, no i w rezultacie ta kiełbasa przed nosa ucieka, one pędzą coraz szybciej, żeby ją dogonić, kiełbasa coraz szybciej ucieka, no i tak aż padną z wyczerpania. Drogie siostry, problem mobbingu, choć tego nikt się nie ośmieli tak nazwać oficjalnie, myślę, że jest obecny także we wspólnotach zakonnych. Trzeba sobie to szczerze powiedzieć. To jest w takich aksamitnych rękawiczkach, ale ten mobbing się dokonuje. I nie twierdzę wcale, że to jest mobbing tylko ze strony przełożonych względem podwładnych. A jak się zachowują wobec sióstr proboszczowie na parafiach? Nie mówię, że tu akurat w Ameryce, ale generalnie. To jest rodzaj mobbingu, a jest to rzecz, jak wiemy, podlegająca pod sąd. Jeżeli w Kościele zapomnimy o personalistycznym traktowaniu człowieka jako osoby, jako dziecka Bożego, jako Bożego obrazu i podobieństwa, jeżeli zapomnimy w Kościele o niepowtarzalności człowieka, to wówczas jest otwarta droga właśnie do mobbingu, do manipulacji, a wszystko to będzie ochrzczone pięknymi frazesami, że to wola Boża, że to poświęcenie, że to pokora i jakbyśmy to jeszcze nie nazwali. Drogie siostry, manipulacja, a mamy z nią do czynienia znacznie częściej niż nam się wydaje, polega na posługiwaniu się człowiekiem dla jakichś swoich celów z zasady niejawnych. Właśnie na tym polega manipulacja, że ten, kto jest, kto jej podlega, nie wie, o co chodzi. Nie jest świadom zadań, celów, które wykonuje. Więc jest wykorzystywany właśnie wbrew własnemu celowi, własnej godności. Personalizm zatem, czyli uszanowanie podmiotowości człowieka, domaga się, aby podwładny, mówimy tu o posłuszeństwie w tej chwili, personalizm domaga się, aby podwładny rozumiał i wiedział, jaki jest sens zleconego mu zadania. Nawet jeśli to zadanie jest ponad jego siły, nawet jeśli on to zadanie musi odrzucić. Ale on musi wiedzieć, czego się od niego chce i dlaczego się od niego chce. Tego wymaga elementarna sprawa personalizmu, zwykłej antropologii, filozofii, nie żadnej pobożności. A cóż dopiero, jeżeli weźmiemy tutaj motywację nadprzyrodzoną. Jeżeli właśnie bierzemy pod uwagę personalizm, który przecież jest fundamentem naszej wiary chrześcijańskiej, jest u podstaw logicznej naszej wiary, to podwładny ma prawo do wyjaśnienia i przeproszenia ze strony przełożonego, jeżeli podwładny podlegał błędnej albo zmiennej decyzji. Czy mówiąc prościej nieco. Jeżeli przełożony zmienia decyzję albo pomylił się, to podwładny powinien usłyszeć przepraszam, powinien usłyszeć dlaczego, o co chodzi, dlaczego tak się stało. Nie jest przecież przedmiotem, który się przesunie z kąta w kąt i nic się wielkiego nie dzieje, najwyżej podłoga się zarysuje. Bo w przeciwnym razie taki podwładny, czując się uprzedmiotowiony, czuje się oszukany i traci zaufanie. A przełożony, który nie ma zaufania u podwładnych, jest jak dyrygent orkiestry, która nie nastroiła instrumenty. I choćby nie wiem jak machał batutą nad ich głowami, no to nigdy z tego symfonii nie wyjdzie. Choćby nie wiem jak, z jakim zapałem piłowali smyczki o strun. Ale, drogie siostry, personalizm domaga się również, aby ich przełożonego traktować jak osobę, jak podmiot. Oznacza to więc, że przełożony też ma prawo mieć pełny ogląd sytuacji podwładnego. Personalizm domaga się, aby ich przełożony miał właśnie rozeznanie sytuacji. Przecież on nie ma daru kardiognozy, czytania w ludzkich duszach. Skąd może wiedzieć, co się dzieje, co jest naprawdę? Czasem trzeba przełożonemu uświadomić problem. Powiedzieć o tym problemie od początku do końca. Ale nie na zasadzie roszczenia. Nie mówić, co powinna siostra przełożona, czy co ksiądz proboszcz powinien zrobić. bo to nie jest moja kompetencja jako podwładnego, żebym ja rozkazywał, co on ma zrobić. Ja mam prawo powiedzieć, moja sytuacja wygląda tak i tak. Ja w tej sytuacji funkcjonuję w ten czy inny sposób. Co z tym zrobił przełożony? To jest inna sprawa. Ja mogę ewentualnie zasugerować, ja bym to widział tak, ja bym to widział inaczej. Ale nie może to być postawa roszczeniowa. To tak trzeba zrobić. Nie mylmy tutaj ról. Myśmy nie otrzymali władzy przełożeńskiej. Szanujmy władzę, nawet jeśli nie szanujemy człowieka. Drogie siostry, przełożeni też podlegają manipulacji. Tak jak przełożony może manipulować podwładnym, tak równie dobrze, a może nawet lepiej, podwładny może manipulować przełożonym. W jaki sposób? No, jest tutaj, mogę podpowiedzieć, kilka sposobów. Na przykład pochlebstwo. Taka bazylinka. Usłużność. Dlatego przełożony spojrzy i już podsunięte są kapcie, podsunięte szklanka herbaty, otwarte drzwi do samochodu, prawda, nadskakiwanie ze wszystkich możliwych stron. To może być gra na uczucia, na przykład robienie z siebie ofiary, prawda, budzenie zainteresowania, ciągle jestem cierpiący, ja jestem taki cierpiący, taki chory, za chwilę umrę, jak siostra przełożona mnie weźmie za rękę. Są bardzo różne sposoby. No, przełożony jest człowiekiem, więc są tacy podwładni, którzy wprawdzie nie studiowali może psychologii, ale mają wrodzoną psychologię i potrafią trafiać w czułe punkty swoich przełożonych. Doskonale nimi manipulować. Można podsuwać fałszywe racje, czy po prostu okłamywać, że jest inaczej niż jest. Można szantażować. To się pojedzie do samego papieża. Ale można też izolować przełożonego. Otaczać go murem milczenia, nie odezwać się, nie wysyłać życzeń, w ogóle traktować jak powietrze. Nie ma. Prawda? Więc milczenie wokół. Przełożony się zjawia, cisza. Może być obojętność, że przełożony się uskarża, że no, coś mu dolega, jest smutny, ma jakieś problemy. Co mnie to obchodzi? Można. A można też brać na przeczekanie. Zgodnie z takim starym powiedzeniem, dłużej klasztora niż przeora. Można przeczekać. Drugie siostry, to są sposoby manipulacji przełożonych. Czasem przełożony otoczony jest pajęczyną towarzyskich układów, w ogóle nieświadom, że jest manipulowany przez środowisko, które zręcznie go jak za sznurki pociąga. W każdym razie problemem przełożonego jest samotność. To jest naprawdę, jeśli przełożony chce być obiektywny, wskazuje się na samotność. Jakbyśmy na to nie patrzyli, wskazuje się na życie w pewnym świecie pozorów. Chyba że jest, no nie wiem, geniuszem i też właśnie posługując się manipulacją, ma całą siatkę wywiadowczą, która go na czas i w porę informuje. Ale niestety, no tak jest ten świat skonstruowany, że jeżeli chcemy mieć relacje przejrzyste, i takie po Bożemu ustawione, to przełożony niestety skazuje się na samotność emocjonalną, psychiczną, a często i fizyczną. Drogie siostry, szatan, który zgrzeszył wobec Boga nieposłuszeństwem, jest doskonałym specjalistą w tej materii. On się doskonale zna na posłuszeństwie. I po czystości właśnie w ten wymiar życia konsekrowanego atakuje najczęściej, w posłuszeństwo. I to zarówno od strony podwładnego, wzniecając sprzeciw, bunt, pokrętność, jak i od strony przełożonego, podsuwając pokusę autorytaryzmu, że przełożony jak palec drogowy, prawda, tłamsi wszystko po drodze, tak ma być, jak zamyślał i nawet oddychać nie może. Mucha nie ma prawa przelecieć bez wiedzy i zgody przełożonego. To jest pokusa, którą szatan podsuwa. Może to być właśnie pokusa dominacji, właśnie bezwzględności, bezduszności. A na to wszystko, na chore przejawy posłuszeństwa, które, przypomnijmy, są skarbem Kościoła, lekarstwem na to wszystko jest miłość. To miłość nadaje ostateczny sens czystości, ubóstwu, posłuszeństwu. Jeśli nie ma miłości, czystość jest do niczego nieprzydatna, jest bezsensowna. Tak samo ubóstwo. Czemu ma służyć, jak nie miłość? Tym bardziej posłuszeństwo. Jeżeli człowiek samego siebie nie kocha, w takim sensie, że miłość rozumiemy jako troskę o dobro, a nie egoizm. Jeżeli człowiek samego siebie nie kocha, czyli nie troszczy się o własne dobro, to trudno w takiej sytuacji podwładnemu będzie okazać uległą, ale rozumną miłość do przełożonego, i przełożonemu trudno będzie okazać wymagającą miłość do podwładnego. Jeżeli człowiek sam siebie nie szanuje, jeżeli sam siebie nie kocha, nie troszczy się o własne zbawienie, własne dobro, to czy w roli podwładnego, czy w roli przełożonego będzie kuśtykał. Bo miłość buduje się na prawdzie i wolności. I posłuszeństwo buduje się na prawdzie i wolności. Jest takie francuskie powiedzenie: l'amour, c'est l'enfant de la liberté. Miłość jest dzieckiem wolności. Jeżeli nie ma wolności, nie ma prawdy, nie ma miłości, nie ma posłuszeństwa. Dlatego, drogie siostry, w imię prawdy trzeba sobie wzajemnie pomagać w doskonaleniu tego, co jest w służbie Kościoła, Chrystusa, społeczeństwa. A więc trzeba przechodzić od literalnie pojętych ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa do cnoty czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. I to jest zadanie nie tylko dla przełożonych, ale także dla podwładnych. Pamiętajmy, że będziemy mieli takich przełożonych, jakich sobie ich wychowamy i jakich wymodlimy. A zatem niech miłość rządzi tymi wartościami, które określają naszą tożsamość, ale które są skarbem Kościoła. Bo cnotą cnót jest miłość, która jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, a przede wszystkim wszystko.